Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry Państwu, towarzyszy nam muzyka Tadeusza Woźniaka z przedstawienia Warszawianki wystawionej w Teatrze Polskim w Poznaniu w 1979 roku w reżyserii Romana Korcińskiego. Po raz pierwszy Warszawianka Stanisława Wyspiańskiego była grana w Teatrze Polskim w 1902 roku za dyrekcji Edmunda Rygiera. Teatr Polski od chwili powstania sięgał po polski repertuar, naruszając mury twierdzy Poznań. Od 3 lat dyrektorem artystycznym sceny jest Maciej Nowak.
Panie dyrektorze, jesteśmy w budynku, który kojarzy się z walką o niepodległość Polaków. Ten budynek jest właściwie takim symbolem walki.
Najstarszy, nieprzerwanie działający teatr w Polsce. Żaden teatr narodowy w Warszawie, żaden stary w Krakowie, które mają dłuższą, symboliczną tradycję, ale materialnie nie są nosicielami tradycji tak bardzo jak Teatr Polski w Poznaniu. I dlatego, gdy rozpocząłem tutaj pracę 3 lata temu, to wpisałem do logo naszego teatru datę założenia, bo ten teatr nieprzerwanie od roku 1875 służy polskiej mowie, służy polskiej kulturze. Był redutą polskości w pruskim Poznaniu 150 lat temu. Jest rzeczą absolutnie niezwykłą, że ten gmach przetrwał. I na tym fundamencie tej wspaniałej, półtorawiecznej prawie tradycji, nieprzerwanej, chcę budować współczesność tego teatru. Z jednej strony kontrowersyjne, budzące wiele emocji, współczesne realizacje, ale z drugiej strony też bardzo mocne przywiązanie do tego materialnego dziedzictwa, które ofiarowali nam nasi pradziadowie.
Tutaj urwiemy wypowiedź dyrektora, aby przypomnieć, że w tym teatrze występowali najwięksi aktorzy, tacy jak Helena Modrzejewska, której portret pędzla Androlego ma podobno wkrótce zawisnąć w teatrze. Występował tu i Ludwik Solski, oto próbka jego głosu.
Jedyną ostoją polskości w ten czas był właśnie ten teatr polski, który został wystawiony dla dobra i chwały polskich serc, które były pod tym przygnębiającym rządem niemieckim polskością, szczerością.
Ziemianie, a nie tylko ziemianie, no w ogóle wszystkie stany polskie w ówczesnych Prusach zbierały pieniądze, ale przecież też trzeba pamiętać, że Polacy z innych zaborów też przekazywali pieniądze na wybudowanie tego gmachu, również z zaboru rosyjskiego i z zaboru austriackiego. Także
tak się przejawiał patriotyzm.
Tak, ja dlatego też ciągle podkreślam, że to jest tak naprawdę trzeci teatr narodowy w Polsce. Najstarsza scena nieprzerwanie działająca, ale mamy 3 teatry narodowe w Polsce: Warszawa, Kraków i właśnie Poznań. Tak zresztą jak są, mamy 3 duchowe stolice i polityczne stolice Polski. A poznańczycy nie zawsze pamiętają, że przynajmniej ja mam taką małą satysfakcję, gdy poznańczykom przypominam, że Poznań warta są w hymnie Rzeczypospolitej. I to jest,
Basia też.
No, tak, wszystko to są, ten kontekst symboliczny Poznania i Wielkopolski jest niesłychanie mocny. To nie są żadne kresy Rzeczypospolitej, to nie jest jakiś temat przy okazji. To jest rzeczywiście samo serce, same trzewie naszej ojczyzny.
pod redakcją profesora Krzysztofa Kurka ukazała się na jubileusz 125-lecia sceny księga zatytułowana Twierdza i teatr. Przybliża ona życie poznaniaków w połowie XIX wieku, kiedy to zaczęto podejmować próby stworzenia polskiej sceny. Jaki obraz miasta wyłania się z lektur ówczesnych gazet i dokumentów. Profesor Krzysztof Kurek.
Wypisy z gazet poznańskich, które pokazują pewną aurę wokół teatru, pokazują nie tylko sposób działania poczty, ilość skrzynek w mieście, tragiczne zatrucia czadem, które były powszechne w mieście, powodzie, spory z niemieckimi urzędnikami o to, jak należy formułować dokumenty kierowane do niemieckich urzędów, ale także pokazują pewien rytm życia miasta. Na przykład natrafiłem na taką notkę z 1861 roku, kiedy oburzony korespondent Gazety Poznańskiej wspomina, iż ludność chciała w jakimś mieście wielkopolskim obchodzić wspólnie rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej i nagle inżynierowie twierdzy pruskiej zamknęli bramy i podnieśli mosty zwodzone, uniemożliwiając części obywateli znalezienie się na dworcu, czy w ogóle wyjście poza mury miasta. Z jednej strony jest to dowód, że miasto jeszcze wtedy jako miasto twierdza pierścieniowa, przecież niemalże do 69 roku, było chwilami miastem zamkniętym. I ten cień twierdzy unosił się nad miastem nie tylko metaforycznie, a to wszystko przekłada się na teatr, no, którego historia w Poznaniu jest bardzo szczególna. Bardzo szczególna.
I szczytna.
Szczytna, choć nie do końca rozpoznana, bo ta moja druga książka, ona ma pod tytuł Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty. I jakby te trzy elementy składają się właśnie na obraz teatru. Teatru, który nie zawsze był teatrem wysokoartystycznym, o czym zaraz powiem.
Ale polski.
Był polskim i pełnił rodzaj takiej funkcji służebnej, przede wszystkim służebnej. To była reduta polskości, czy może twierdza polskości wewnątrz twierdzy pruskiej.
...1875 rok to rok otwarcia Teatru Polskiego.
Tak, to znaczy to jest rok z wielu powodów istotny, bo wreszcie wieloletnie starania patriotów, społeczników, ludzi zaangażowanych w utrzymanie polskości pod zaborem pruskim. To są takie bardzo niemodne dzisiaj i może dziwnie w mediach brzmiące słowa, ale trzeba to właśnie tak nazywać. Ta idea jeszcze, którą rozpoczęto realizować w latach 40., marząc o polskim teatrze. W 69 roku podpisana jest umowa i od stycznia 1870 występuje stały zawodowy zespół polski, ale on występuje jeszcze de facto w teatrze niemieckim, wynajmując go, dzierżawiąc, ewentualnie szukając schronienia w teatrach ogródkowych czy w innych miejscach. Natomiast powstaje budynek i stawiam taką tezę, że właściwie dla Teatru Poznańskiego, polskiego teatru w Poznaniu, ta data związana z inauguracją działalności zespołu w nowym budynku, bo trzeba tak powiedzieć, uroczysta premiera Zemsty poprzedzona prologiem wygłoszonym wobec licznie zebranej publiczności. Powtarzam, 25 września 1875 roku to data owej inauguracji, ale także to jest data, gdzie de facto pojawia się nowy paradygmat funkcjonowania teatru w mieście. To znaczy, według mnie kończy się ten XIX-wieczny paradygmat. Pojawia się zupełnie nowy, kiedy to Polacy muszą nie tylko ułożyć na zespół, ale także utrzymywać budynek, wpisać go w jakiś sposób w porządek wolnorynkowej, kapitalistycznej rywalizacji, jeszcze w dodatku spętanej niemieckimi, pruskimi przepisami i kłopotami, które się mnożyły w związku z rywalizacją z teatrem niemieckim. Kończy się wiek XIX, w tym sensie, że spółka budowlana, artyści muszą się mierzyć z zupełnie nowymi problemami. Było to bardzo bolesne doświadczenie. Wielki artysta, jeden z największych artystów swojego pokolenia, wielki aktor charakterystyczny, genialny odtwórca ról fredrowskich, który zasłynął z tego, że nawet w rolach najbardziej komicznych budował jakąś rysę tragiczną, że postać była wielowymiarowa. Myślę tu o Józefie Richterze. Przecież pod koniec stycznia 1876 roku nie wytrzymuje w ciasnym, jak wtedy się wyraził, dusznym Poznaniu, trzaska drzwiami i wyjeżdża. Żegna się z publicznością w lutym w bazarze, takim wieczorem kalderonowskim, ale można zapytać, dlaczego wyjechał? Otóż okazało się, że Józef Richter, który został przyjęty nie tylko do zespołu jako aktor, ale jako też kierownik artystyczny, rodzaj człowieka, który miał sprawować opiekę reżyserską nad przedstawieniami, nie może znieść tego, że repertuar nowo powstałej polskiej sceny w świetnie wyposażonym, pięknym budynku teatralnym jest podporządkowany bieżącym zaległościom budowlanym, podporządkowany rytmowi spłat długów przez spółkę budowlaną, że trzeba profilować repertuar tak, aby sprowadzić do teatru jak najszersze rzesze publiczności. I w pewnym momencie mówi dość. To jest ten moment, gdzie rzeczywiście Polacy gdzieś zawieszeni pomiędzy bytem a niebytem, to znaczy gdzieś pomiędzy plajtą a dalszym funkcjonowaniem muszą tak profilować program sceny, aby ona zaspokoiła nie tylko wymagających widzów, ale także wierzycieli. I finałem tego przecież, o tym się do końca jeszcze w Poznaniu nie mówi, były przecież występy w latach już po 76 roku, regularne występy poznańskich artystów w teatrach ogródkowych Warszawy. No mówiąc krótko, jak pisał jeden z historyków teatru, Melpomena i piwo, po prostu. To są takie chwile, które no być może z dzisiejszej perspektywy bez kontekstu historycznego mogły być postrzegane jako rodzaj upadku nawet pierwotnej idei, ale trzeba było dostosować się do realnych warunków i Wielkopolanie pokazali, że potrafią.
W latach 90. przed teatrem zbudowano piękną, trzypiętrową kamienicę Zygmunta Gorgolewskiego o frontonie niemal pałacowym w swoim wystroju. Wzniosła ją teatralna spółka Pomoc, zapewniając w ten sposób teatrowi finanse i czyniąc z niej swoisty przedsionek sztuki. Dwie szerokie bramy prowadziły na dziedziniec, jak pisał w książce Twierdza i teatr Krzysztof Kurek. Zofia Brzeżańska-Andrzejewska tak zapamiętała ten budynek, który stał jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym przed teatrem.
Ta kamienica była najwyżej czteropiętrowa. Najwyżej. Bardzo taka elegancka, ale zawsze to było najbardziej urokliwe, że to było koło tego teatru. Co mnie tam uderzało zawsze, bardzo lubiłam z moją mamą przechodzić, dlatego że wejście do teatru było takie piękne, szerokie bardzo. Po bokach były jak gdyby ustawione takie palemki, jeszcze jakaś taka zieleń i zawsze mi się wydawało, że jakby człowiek szedł lekko pod górę. No i potem oczywiście ten zachęcający sklep pana Leitgebra, gdzie to już no to same cudeńka. Mało gdzie w jakim sklepie były takie właśnie rarytasy zagraniczne, piękne jakieś tam rybki, nierybki, potem jakieś znowu słodycze nadzwyczajne, kawy. Właśnie taki mysz-masz, ale to było wszystko największej jakości. I ten pan Leitgeber taki zabawny, bo zawsze w takim długim fartuchu jakimś maszerował po tym sklepie. Ale wszyscy tak bardzo go lubili. On tak blisko będąc tego teatru, zdaje się, że był bardzo zaprzyjaźniony, bo bodajże nawet ożenił się z jakąś gwiazdą, ale jak kto to był, to nie pamiętam. I dalej się szło już do Placu Wolności, to już wiadomo, prawda? A na rogu na Placu Wolności, co to tam było? Tam było chyba akurat siedlisko Polskiego Radia.
A w radiu pojawiali się aktorzy występujący w pierwszych słuchowiskach nadawanych na żywo. W początkach swojej pracy spotkałam niezwykle barwną aktorkę, Aleksandrę Królikowską. Mieszkała przy ulicy Dąbrowskiego. Przejęła mnie w pokoju wypełnionym plakatami, zdjęciami, pamiątkami. Opowiadała, tak jakby była na scenie, o swoich kolegach, aktorach, o babce Eleonorze, także aktorce. I za sprawą Aleksandry Królikowskiej cofnęłam się w czasie.
Thank you. Rosłan Bolesław, wspaniała indywidualność aktorska. No, bardzo znany Poznaniowi zasłużony dyrektor Stoma Władysław. Stomowa czechowska Helena, żona jego. Korecka Jadwiga. Dyrektor Belke Robert. To był sam wdzięk. Dyrektor Woźnik Władysław. Dobry teatr zrobił. Ziembiński Wodzisław, wspaniały aktor i reżyser twórczy z żoną świetną Relewicz Ziembińską. Mazarek Żółkiewska Stanisława, wdzięk i serce. Fabisiak Kazimierz, wyrazistość interpretacji i ekspresji. Niezapomniany doktor Koller Jerzy, krytyk i kierownik literacki. Przez wiele lat sumienie aktorskie nas młodych. Teraz dyrektor Chorzyca. To był ktoś niecodzienny. Dyrektor Gąsowski Aleksander. Zacny człowiek. I całe zastępy aktorów z prawdziwego zdarzenia, których nie obejmę pamięcią, którym nie oddam sprawiedliwego wymiaru ich trudu i życia. Uczyli społeczeństwo myśleć twórczo i iść naprzód z całym światem kultury polskiej, a których już nie ma między nami. Przez dom babki mojej, Eleonory Królikowskiej, przewijała się przez lata cała plejada aktorów tamtych czasów niewoli pruskiej. Aktorów, nosicieli myśli, historii i słowa polskiego. To był okres mojego dzieciństwa.
Uściślimy, jakie to były lata?
To były, proszę Panie, 907, 908, 909, bo 10 wyjechałam do moich rodziców. Przeniosłam się do rodziców, bo już byłam duża. U nas zamknięto tu szkołę, moją pensję, pani, jak się nazywała. Na placu Wiosny Ludów była wielka szkoła nasza. Ona spoczywa też na cmentarzu zasłużonych.
Wankę?
Wankę, o! Wankę, tak, to moja dyrektorka i tam do szkoły chodziłam właśnie. I jak tu się zaczęły represje, milicja wkroczyła do szkoły i w szkole były historie o to, że my pod ławką mieliśmy książki polskie do nauki religii. No więc się zrobiła historia zamieszanie. No więc wtedy moja babka zawiozła mnie do moich rodziców, do Sambora pod Lwów, gdzie mój ojciec był kierownikiem działu w elektrowni wtedy. I tam chodziłam do szkoły, żeby się uczyć polski, prawda?
A pani babka Eleonora Królikowska związana była z Teatrem Poznańskim już w XIX wieku.
No naturalnie, bo się w 1850 urodziła się w Krakowie. Odnaleźć ją można w listach wszystkich zespołów aktorskich, wszystkich kolejnych dyrekcji Teatru Polskiego. Znaczy się przez 40 lat. Po pierwszej wojnie światowej w roku 1918 wróciła jeszcze na krótko z przymusowego osiedlenia wojennego w Gostyniu, skierowana tam przez władze pruskie na okres wojny. Była tam z wychowanką babki mojej, Marią Czerniakową.
Też aktorką?
Tak, aktorką. Potem wróciła do Ogrodu Potockiego, do zespołu dyrektorów Szczurkiewiczów. Odeszła 29 listopada 1918 roku. Pogrzeb odbył się 2 grudnia, w dni pobytu Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, w dni manifestacji narodowych społeczeństwa Poznania. Za zasługi krzywiciela słowa polskiego na scenie Teatru Polskiego w okresie 40 lat, w okresie walki o wszystko, co polskie w Poznaniu, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania przeniosło prochy jej i męża Kazimierza na cmentarz zasłużonych na wzgórze świętego Wojciecha.
Dyrektor Teatru Polskiego Maciej Nowak.
Też w dwudziestoleciu międzywojennym, wracając do Teatru Polskiego, to tutaj działali Duna Młodziejowska, Szczurkiewiczowa i Bolesław Szczurkiewicz.
Właśnie teraz, w czasie zadusznym, co roku dyrektor Kowalski, dyrektor naczelny naszego teatru, składa kwiaty, zapala znicz na grobie Szczurkiewiczów. A obok jest grób Franciszka Ryla, ukochanego w tamtej epoce aktora Poznania, o którym legenda mówi, tą legendę zasłyszałem, że on występował w jakimś przedstawieniu granym w naszym teatrze w dniu 27 grudnia 1918 roku. I legenda mówi, że Franciszek Ryl miał do wypowiedzenia kwestię o miłości do ojczyzny. Kwestię zapisano po prostu w egzemplarzu sztuki. I podobno, gdy te słowa zabrzmiały o miłości do ojczyzny, publiczność powstała z miejsc, uniesiona patriotycznym żarem i wyszła przed teatr. A przecież tutaj obok było prezydium policji. Tu, gdzie jest taki nieładny parking obecnie, to tam było prezydium policji i polscy policjanci, widząc wychodzący z teatru rozemocjonowany tłum, przestraszyli się i ktoś strzelił do tego tłumu i w ten sposób zginął Franciszek Ratajczak. Czy to jest prawda, czy nie? W każdym razie jest piękna legenda. Ulica Franciszka Ratajczaka jest tutaj obok, a rzeczywiście Franciszek Ratajczak był jedną z pierwszych ofiar tamtych wydarzeń. Polak, żołnierz armii pruskiej, który tutaj przyjechał na święta do rodziny i właśnie w pierwszym dniu powstania, w pierwszych godzinach zginął.
Thank you. Dziś rozmawiamy o teatralnym Poznaniu. Teatry były miejscem walki o polskość, o serca i umysły polskiej publiczności. Profesor Ewa Gudarian-Czaplińska.
Działały te dwie główne sceny, tak jak dziś.
Tak, Teatr Polski i Teatr Nowy, ale oprócz tego, też tak jak dziś, było wiele innych scen, nazywam je efemerycznymi.
Pojawiały się, znikały.
Pojawiały się i znikały, oczywiście o zupełnie innym charakterze, bo takim półprofesjonalnym, powiedzmy. Zakładali je jednak wykształceni aktorzy i reżyserzy, chociaż grali w nich także artyści, którzy dopiero wchodzili na scenę, zaczynali grać. Więc dlatego półprofesjonalne, półamatorskie, powiedzmy tak. To był Teatr Narodowy, pierwszy i drugi, bo były dwa o tej samej nazwie. Pierwszy w latach 20., drugi w latach 30. Teatr popularny Wandy Siemaszkowej i kilka innych teatrów rzeczywiście efemerycznych, czasem takich, które trwały tylko parę miesięcy.
Ale znalazły się w książce Ewy Gudarian-Czaplińskiej, książce, która nosi tytuł Album Teatralne, bo tak mówiono w dwudziestoleciu międzywojennym.
Tak, to nie jest błąd, tylko oczywiście celowy tytuł, słowo album występowało kiedyś w rodzaju nijakim. Mówiono to album, a nie ten album. Dlatego pomyślałam sobie, że skoro sięgamy do tamtych czasów, to może dobrze nazwać książkę tak, jak mówiono wtedy. Zresztą było nawet w Poznaniu takie album teatralne właśnie, wydane jako rocznik teatralny, przypominający czy zbierający dokonania ostatniego sezonu.
Jest tutaj bogata dokumentacja, dużo zdjęć.
Szczęśliwie udało się znaleźć bardzo wiele tych zdjęć, oczywiście dzięki pomocy bibliotek, głównie Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki Raczyńskich, ale także znalazło się tu trochę zdjęć ze zbiorów prywatnych, uprzejmie udostępnionych przez właścicieli.
Są takie zbiory?
Są takie zbiory jeszcze. Oraz bardzo wiele zdjęć reprodukowanych z prasy dwudziestolecia międzywojennego, z takich czasopism jak Ilustracja Poznańska albo Tęcza, czy Salon Literacki, który wychodził w latach dwudziestych. Pewną regułą było publikowanie fotografii ze spektakli. Oczywiście to nie były fotografie, które byłyby robione na scenie. To były fotografie robione po spektaklu, najczęściej w słynnym atelier Markiewicza, z którego pochodzi lwia część tych zbiorów ikonograficznych. Te fotografie do książki dobrane zostały i pomyślane tak, żeby oczywiście ilustrowały tekst, czyli to, o czym staram się opowiedzieć, ale też, żeby z drugiej strony były tego tekstu dobrym powodem, więc można to oglądać i czytać jakby w dwie strony, czyli zatrzymywać wzrok na fotografiach i czytać obok komentarze, które tych fotografii dotyczą. I tak na przykład, kiedy opowiadam o dyrekcjach Szczurkiewiczów w Poznaniu, to obok w książce zamieszczam zdjęcia idące chronologicznie do tej historii, a więc zaczynamy od Wilna i Wileńskiego Teatru Letniego w Ogrodzie Bernardyńskim, który wyremontowała właśnie, poświęcając na ten cel swój posag, Nuna Młodziejowska.
Zupełnie imponujący właściwie ten posag, prawda? Bo to dwór w Stepanówce.
Dwór w Stepanówce, który też można tutaj na zdjęciu zobaczyć i który właśnie został wtedy sprzedany i przeznaczony na remont Teatru Wileńskiego. Obok mamy też zdjęcie Nuny Młodziejowskiej jako bardzo młodej aktorki z roku 1905, kiedy grała w Poznaniu za dyrekcji Edmunda Rygiera.
Widać, że była osobą stanowczą.
Tak. To zdjęcie, chociaż wystylizowane jest na taki portrecik panienki, jakie wtedy pewnie w atelier fotograficznym robiono, to jednak pokazuje, że to nie była osoba łatwa, że to nie była dziewczyna, która miałaby w sobie jakąś uległość czy anielskość, wręcz przeciwnie, a była mocna, stanowcza osoba, która potrafiła zawsze przeprowadzić swoje postanowienie. Nuna odbudowała te dwie sale i prowadziła Teatr Wileński przez cztery kolejne sezony. Początkowo z ogromnym powodzeniem, potem niestety z powodzeniem coraz mniejszym. Zdaje się, że dlatego, że proponowała bardzo ambitny, wysokiej klasy repertuar, który chyba trochę przerósł jeszcze ówczesne oczekiwania Polaków w odniesieniu do swojego teatru. Te doświadczenia wileńskie były dla Szczurkiewiczów bardzo ważne. Z jednej strony to były takie doświadczenia in minus, czyli właśnie ta świadomość, że nie da się niestety jeszcze robić teatru opartego na repertuarze najwyższych lotów dramaturgicznych. Natomiast in plus było to doświadczenie takie, że da się zrobić teatr dramatyczny, co jest dość istotne, dlatego że przed ich nastaniem w Poznaniu Teatr Polski spełniał takie funkcje sceny wszelakiej, czyli grano tam nie tylko przedstawienia dramatyczne, one wręcz były w mniejszości. Grano również opery, operetki, sztuki, jak wtedy mówiono, ze śpiewami i tańcami, bardzo popularne i mające dużo większą frekwencję niż przedstawienia dramatyczne. Natomiast po tych doświadczeniach w Wilnie Szczurkiewiczowie zamierzyli dać Poznaniowi porządny teatr dramatyczny.
Szkoła teatralna. Wspomina ją Aleksandra Królikowska.
Pani Młodziejowska Szczurkiewiczowa Nuna, dyrektor i założyciel pierwszej szkoły dramatycznej przy Konserwatorium Muzycznym, oddana bez reszty pracy swojej w Teatrze Polskim i w Szkole Młodzieży Aktorskiej.
Gdzie była ta szkoła?
W szkole, do której ja uczęszczałam. Na początku uczyliśmy się na trzecim piętrze w kostiumerni w Teatrze Polskim. Potem przeszliśmy gdzieś na Temuisko do szkoły, zdaje się. A potem mieliśmy klasę, ten dom nie istnieje, obok tego hotelu, gdzie odbywały się pierwsze przedstawienia twórcy Teatru Polskiego, Wojciecha Bogusławskiego, obok tego domu.
Proszę tam. Pani, domyślam się, że do? Tutaj, gdzie jest zdjęcie zespołu,
tu babka
tak,
jest.
To 50-lecie Teatru Polskiego jest, tak. 1925 rok pewnie, tak?
Tak, tak.
I tutaj jest już pani.
Tak, tak, proszę pani, tak.
Jest pani zdjęcie.
12 grudzień 25.
5, tak. To jest widnokrąg i jest to dodatek do Kuriera Poznańskiego.
Tak.
Ilustrowany Kurier Poznański. Proszę pani, tutaj jest cały zespół. Jest Bolesław Szczurkiewicz, tak. Dyrektor.
Pierwszy zespół, do którego należałam. Jak skończyliśmy szkołę, zdaliśmy egzamin, to pani Nuna zaangażowała Baśkę Ludwiżankę, mnie, Romka Gantkowskiego z klasy swojej uczni.
A duża była ta klasa?
Och, ile nas było? 10, 12.
Ale tylko część tych ludzi trafiła do teatru, tak?
No, prawie wszyscy.
Prawie wszyscy.
Prawie wszyscy, bo byli zdolni byli do aktorstwa.
Profesor Ewa Gudarian-Czaplińska.
W 23 roku, i to jest ten drugi i najpoważniejszy konkurent Teatru Polskiego, powstał teatr nowy, założony przez Mieczysława Rutkowskiego, teatr prywatny, który bardzo szybko zajął miejsce drugiej, najważniejszej sceny Poznania. Teatr Nowy który już w samej nazwie pokazywał, co będzie go interesowało, co można w nim zrobić, bo teatrem nowym w dwudziestoleciu nazywano takie sceny jakby z założenia trochę lżejsze, ale również takie, które mogły sobie pozwalać na eksperymenty, na poszerzanie granic teatru, na testowanie nowości, na co nie zawsze mógł pozwolić sobie Teatr Polski.
Nowości i repertuarowych, i w sposobie gry, prawda?
Tak jest, to było bardzo ważne, właśnie takich eksperymentów aktorskich, scenograficznych. Także z dużo bardziej otwartą przyłbicą organizowanie występów gościnnych, a więc zapraszanie gwiazd warszawskich czy krakowskich, czy nawet całych zespołów teatralnych. Więc te sceny mogły się zacząć wtedy różnicować, co było strasznie ważne w tym dość do tej pory jednolitym życiu teatralnym Poznania. Jedna scena, jeden teatr, taki środkowy, najważniejszy, centralny. I powstanie Teatru Nowego wprowadziło bardzo zdrowy i taki dobry ferment w to poznańskie życie teatralne, który chyba najbardziej objawił się w okolicach roku 1927, skądinąd na obu scenach naraz, ponieważ wtedy właśnie znakomici goście zawitali i do Teatru Polskiego, i do Teatru Nowego i obie te sceny zaczęły ze sobą konkurować na nieco innej zasadzie niż dotychczas. W Teatrze Polskim mianowicie zaczęli pracować Stanisława Wysocka i Emil Zegadłowicz. Wysocka na stanowisku głównego reżysera, a Zegadłowicz jako kierownik literacki.
A potem kierownik literacki naszego radia.
Tak. Oraz wydawca, prawda? Bo te trzy sfery aktywności Zegadłowicz w Poznaniu przejawiał.
No był związany z Tęczą na przykład.
Tak jest. Oraz w Teatrze Nowym zespół, który nazwano zbuntowaną częścią Reduty, a więc ci, którzy odeszli od Osterwy z Edmundem Wiercińskim na czele. Wreszcie, to były dwa zupełnie różne teatry. Wysocka proponowała przede wszystkim swoje odczytanie, takie teatralne, sceniczne odczytanie romantyków. Do tego bardzo długo się przygotowywała. Pokazała Noc listopadową, pokazała kilka spektakli szekspirowskich. Natomiast Wierciński eksperymentował. Eksperymentował przede wszystkim z formą sceniczną i teatralną. I po pierwszym spektaklu, którym był Sen Felicji Kruszewskiej, znakomicie przyjętym, który był rzeczywiście ewenementem w tym, co działo się wcześniej, takim lekkim teatrze, przerzucającym się wprawdzie od hitów warszawskich do rodzimych fars, ale z całą pewnością nieeksperymentalnym jeszcze wtedy Teatrze Nowym. To było przedstawienie niezwykłe, pielgrzymowano na nie nawet z okolic Wielkopolski, co już się dawno nie zdarzało. Wierciński doprowadził także do pokazania, po raz pierwszy i ostatni niestety na scenie poznańskiej w dwudziestoleciu, spektaklu według Witkacego. To był pierwszy tutejszy Witkacy i jak powiadam ostatni, ponieważ spektakl okazał się niestety nieudany, a eksperyment Wiercińskiego, no jak eksperyment właśnie, na tym się wyczerpał. Tak, tak. Nie został tutaj zaakceptowany. Zresztą trochę podobnie stało się z tymi eksperymentami Wysockiej. Różnica chyba zasadzała się na tym, że Wierciński eksperymentował znacznie bardziej dotkliwie, jeśli można tak powiedzieć, dla publiczności poznańskiej. Natomiast Wysocka, która starała się inscenizować jednak duże, uznane, znane i akceptowane dzieła, nie tak bardzo mieszała w głowach widzom, którzy przychodzili do teatru. Odnajdowali tam to, co już znali, pokazane inaczej, ale jednak mogli się na tym kulturowym pasie transmisyjnym odnaleźć w którymś miejscu, czego zupełnie nie zapewniał Wierciński, bardzo radykalnie traktując na przykład swoich aktorów.
I sięgamy do zasobnego archiwum poznańskiego radia. Jerzy Koller, wybitny krytyk, i dr Jerzy Młodziejowski, świadkowie tego, o czym mówiła Ewa Gudarian-Czaplińska.
Doskonale pamiętam taką historię. Był to jeden z największych sukcesów, jaki Poznań zanotował. To było w nowym teatrze kiedy w Nowym Teatrze gospodarowała Reduta. Nie chcę kolegów nudzić całym powodem, jak i tam całą historią, dlaczego Reduta w ten czas była w teatrze, ale jako pierwsze przedstawienie dali Sen Kruszewskiej, który był ogromny na owe czasy sukces, 50 kilka przedstawień. A sprawa miała się w ten sposób, że ta sztuka była już grana w Reducie w Wilnie i autorka, przyjechawszy na przedstawienie i zobaczywszy sen, zemdlała, bo to było zupełnie coś innego, niż ona sobie wyobrażała. To miało być takie melo patriotyczne, a Dziuniu Wierciński, który to reżyserował genialnie po prostu i grał z pamiętną swoją rolę taką zielonego pajaca, Dziuniu Wierciński to reżyserował. I to był jedyny sukces tej autorki. Nigdy już nic, nie, jej żadna jej sztuka nie była wystawiona, a to był kolosalny sukces, powiedzmy, Dziunia Wiercińskiego, a nie autorki. Było zresztą przedstawienie bardzo dobre. Grał Romek Zawistowski, pani Malanowicz-Niedzielska, nieżyjąca już dzisiaj, Dziuniu Wierciński, jego żona Janka Zielińska. To było inauguracyjne przedstawienie, sukces, jakiego Poznań niewiele pamiętam.
Proszę sobie wyobrazić tę sztukę Kruszewskiej, ostatni akt, mianowicie w biurze. Z prawej i z lewej strony siedzi po trzech urzędników. Stoły namalowane były w bardzo jakiś dziwny sposób, mianowicie nie miały blatów ani kwadratowych, ani okrągłych, tylko trójkątne, zielone i żółte blaty. Oni naturalnie wszyscy mieli mankiety wysuwane, każdy miał coraz większe pióro gęsie i tak, rozpoczyna się ten trzeci akt. Piszmy, piszmy, rachujmy, suwajmy papiery, piszmy. Piszmy, rachujmy, suwajmy papiery. I to było właściwie zupełnie realistyczny obraz dzisiejszego urzędowania w jakimkolwiek biurze.
Wieszczy sen.
Takie to przedstawienia wywoływały poruszenie wśród publiczności w dwudziestoleciu międzywojennym. Na koniec o wybitnej tragiczce związanej z Teatrem Polskim wypowiedź Milana Kwiatkowskiego, wieloletniego kierownika literackiego Teatru Nowego.
Stanisława Wysocka należała rzeczywiście do najwybitniejszych aktorek polskiego teatru i bodaj była największą tragiczką po Helenie Modrzejewskiej. Tak się jakoś dziwnie złożyło w moim życiu, że miałem dostęp do korespondencji Wysockiej, interesującego zbioru listów, które przez kilkanaście lat systematycznie pisała do wybitnego poety, znanego również w okresie międzywojennym w Poznaniu, do Emila Zagadłowicza.
Oni byli związani ze sobą uczuciowo?
Oni byli ze sobą związani uczuciowo od czasów krakowskich, od premiery Lampki Oliwnej w Teatrze imienia Słowackiego. Tam się poznali i wtedy, kiedy Szczurkiewiczowie zaproponowali współpracę Stanisławowi Wysockiej w latach 27-31, to Wysocka zaprosiła Emila Zegadłowicza do takiej stałej współpracy. Oni się tutaj oboje znaleźli w Poznaniu i prowadzili przez kilka lat no po prostu znakomity teatr. Ja myślę, że te kilka lat teatru w Ogrodzie Potockiego należy do złotych kart sceny polskiej. Wysocka wtedy lansowała repertuar romantyczny. Zaproponowała tutaj Dziady Mickiewicza, Noc listopadową, Beaty Kszczęci Słowackiego. Po prostu był to okres, kiedy publiczność poznańska mogła się spotkać z najznakomitszymi dziełami polskiego romantyzmu. Wspomniane przeze mnie listy Wysockiej do Emila Zegadłowicza są pasjonującą kroniką jej życia. Właściwie od 1924 roku przez 10 lat Wysocka gdziekolwiek była, pisała do Emila Zegadłowicza. To są listy niesłychanie barwne, mówiące o sprawach i osobistych, i o sprawach teatru, o kwestiach społeczno-politycznych. Także stanowią jakiś przekrój najrozmaitszych wiadomości z różnych dziedzin życia.
Wysocka na scenie prezentowała się niezwykle dostojnie.
Tak, to rzeczywiście było zjawisko podobno. Ja tylko znam Wysocką ze zdjęć, znam trochę filmów, w których grała przed wojną, ale myślę, że to daje bardzo nikłe wyobrażenie o tym podobno wspaniałym głosie, o tych wspaniałych warunkach.
O oczach niezwykłych.
Oczach fascynujących. Ona była, grała heroiny w utworach Słowackiego. Czuła się znakomicie w tak zwanym wielkim repertuarze. Należała do tych aktorek, które miały jakiś wewnętrzny żar ognia w sobie. Porywała podobno na scenie. Mówią o tym ci wszyscy, którzy ją pamiętają z tych lat, kiedy występowała, a przecież właściwie przez całe życie, chociaż mogła się znaleźć i na scenie niemieckiej, bo miała takie propozycje, i na scenie rosyjskiej, pozostała przez całe życie wierna polskiej scenie. Warto wspomnieć o tym, że Wysocka była związana przez wiele lat z Poznaniem i to nie tylko w okresie międzywojennym, bo tutaj w teatrze w Ogrodzie Potockiego rozpoczynała swoją karierę jeszcze za dyrekcji Edmunda Rygiera. To był początek.
Na samym początku.
Początek, tak, naszego stulecia. Tutaj przyjechała, zaproszona przez Rygiera, została przez 2 sezony, urodziła swoją córkę ukochaną, Janinę Ochlewską, późniejszą znaną klawesynistkę, już dzisiaj też nieżyjącą. I myślę, że z naszym miastem Wysocka była związana dwukrotnie, ale dosyć intensywnie. Ponadto przyjeżdżała tutaj bardzo często na występy gościnne. W moim teatrze również występowała w latach 20., wtedy kiedy przygotowywano tutaj Głaz Graniczny i Lampkę Oliwną w Teatrze Polskim Emila Zegadłowicza. Przyjeżdżała, odwiedzała pobliskie Kościanki niedaleko Wrześni, w których rezydowali Wanda i Jerzy Hulewiczowie. Tam odpoczywali z Zegadłowiczem, myśleli o nowych planach artystycznych. Tam po prostu powstawały nowe plany repertuarowe.
Bo teatr to budynek, ale przede wszystkim to repertuar. Jak wyglądało życie teatralne w Poznaniu po II wojnie światowej i jak wygląda dzisiaj? O tym za tydzień w Spotkaniach z Kulturą. Kłaniam się Państwu, Barbara Miczko-Malher.